Historia żywa.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Porozumienia sierpniowe podpisano w 1980 roku. Wtedy rozpoczął się karnawał Solidarności. Powiało wolnością. Później przerwał to niestety stan wojenny po kilkunastu miesiącach. Ale zanim ten nastąpił, Polacy po latach komunizmu, czy właściwie w trakcie trwania tego komunizmu, poczuli się ludźmi wolnymi. Zaczęto wydawać tygodnik Solidarność. Pismo reagowało na bieżące, ważne dla Polski, często dramatyczne wydarzenia.
Delegacja Solidarności przebywająca w Japonii dowiedziała się w godzinach wieczornych o zamachu na osobę Ojca Świętego Jana Pawła II. Jesteśmy wstrząśnięci tą wiadomością. Wszystkie nasze uczucia, myśli i modlitwy są w tej chwili przy Ojcu Świętym.
Fragmenty tygodnika Solidarność z karnawału Solidarności i najważniejsze postaci tamtego czasu. Dzisiaj o tym w historii żywej. Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam.
Witam serdecznie Państwa. Szczęść Boże.
Nasza rozmowa już za chwilę, na początek jakżeby inaczej, mury Jacka Kaczmarskiego.
On natchniony i młody był, ich nie policzyłby. On dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i grób. Śpiewali więc, praskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał i ciążył łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli i ruchy, poczuli siłę i czas i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami nas. Zwali pomniki i rwali bruk, ten z nami, ten przeciw tam, kto tam, ten nasz najgorszy wróg. A śpiewak także był sam, patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchał.
Na równy tłum.
mną rosną, w łańcuch kołyszę się u
Zaczynamy od historycznego kalendarium. Sandra Soluk.
Rok 1980, jak mówiłam tydzień temu, był dla Polski przełomowy, co szczególnie widać w kontekście tego, co wydarzyło się w roku następnym. Strajki sierpniowe wywołały lawinę, która doprowadziła władzę do ostateczności. Ale o tym za chwilę. 2 stycznia w Rzeszowie rolnicy rozpoczęli strajk okupacyjny, domagając się rejestracji związku zawodowego. 21 w Łodzi protest rozpoczęli studenci, domagając się z grubsza tego samego. Protest zakończył się w lutym po rejestracji niezależnego zrzeszenia studentów. 11 lutego premier Józef Pińkowski podaje się do dymisji. Jego stanowisko zajmuje generał Wojciech Jaruzelski. Jak wiemy, jego kariera dopiero nabiera tempa, bo już w październiku zostaje on pierwszym sekretarzem KCPZPR. Ostatniego dnia lutego Rada Ministrów wprowadza kartki na mięso i wędlinę. Marzec, 3. Jaruzelski w Moskwie przekazuje informacje o, tu cytat, stanie przygotowań państwa do wprowadzenia stanu wojennego. Oni już wiedzą, my jeszcze nie. 30 marca podpisane zostało porozumienie warszawskie kończące kryzys bydgoski, dzięki czemu udało się uniknąć kolejnych strajków. Jak bardzo zmieniła się pozycja społeczeństwa, pokazują 2 kolejne wydarzenia. 28 czerwca w Poznaniu odsłonięto słynny pomnik 2 krzyży upamiętniający ofiary czerwca 56. Z kolei 1 sierpnia po raz pierwszy odznaczono specjalnymi medalami powstańców warszawskich. Wraz z początkiem szkoły wprowadzono kolejne ograniczenia w dostępności produktów. Po kartkach na mięso czy reglamentacji masła, mąki, pszennej, kaszy, płatków zbożowych, ryżu przychodzi czas na mydło i proszki do prania. 2 października przewodniczącym NSZZ Solidarność zostaje Lech Wałęsa, żeby w 26 dni później zarządzić w całej Polsce godzinny strajk ostrzegawczy. Atmosfera zaczyna się zagęszczać. 7 listopada z Polski ewakuowany zostaje wraz z rodziną oficer Sztabu Generalnego LWP Ryszard Kukliński. W ramach szpiegowskiej współpracy przekazał on CIA informacje o przygotowaniach do wprowadzenia w ojczyźnie stanu wojennego, a także plany tej operacji i inne tajemnice Układu Warszawskiego. 3 lata później Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie zaocznie skazał go na śmierć za dezercję i zdradę. 25 tego miesiąca w Wyższej Oficerskiej Szkole Pornictwa w Warszawie rozpoczyna się kolejny strajk, który zostaje spacyfikowany przez milicję 2 grudnia. A 12 w okolicach północy tak naprawdę rozpoczyna się stan wojenny. To już wtedy wojsko, ZOMO, jednostki antyterrorystyczne, SB, jednostki nadwiślańskie rozpoczynają swoje pierwsze działania. Dzień później o 6 rano w Polskim Radiu rodacy po raz pierwszy słyszą te słynne słowa.
Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny. Rada Państwa wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
A dziś, dzięki wysiłkowi tak wielu Polaków, cieszymy się wolnością i kontynuujemy do programu Historia Żywa. Dziękuję, Sandra Soluk.
Dzisiaj w audycji mówimy o najważniejszych postaciach karnawału Solidarności, ale przytaczamy też fragmenty tygodnika Solidarność odnoszące się do różnych ważnych wydarzeń tamtego czasu.
Tygodnik Solidarność, 3 lipca 1981 roku. Stanisław Matyja. Przyszedł mi dzisiaj wielki zaszczyt. Mam odsłonić pomnik. Pomnik krwi, wiary i zwycięstwa. Kiedy spoglądam dziś po 25 latach przeżytych, latach niełatwych, z jednej strony raduje się serce, z drugiej zaś wielki żal ściska człowieka, aby robotnik, który był uciskany, którego po prostu zniweczono, obdarto z godności ludzkiej, musiał uciec się do manifestacji o własną godność. Dzisiaj nasza solidarność osiągnęła to, czego przez te wszystkie lata nie mogliśmy osiągnąć. Wielki hołd dla ludzi stoczni, którzy wreszcie, tak jak i my, cegielszczacy i pozostały naród poznański, domagali się właśnie tego samego. Stanisław Matyja, Tygodnik Solidarność, 3 lipca 1981 roku.
Nie mam teraz czasu dla ciebie, nie widziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnie, opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz wreszcie u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla ciebie. Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Bo w nim brak było prawdziwego szczęścia.
Z nami jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Jakie postaci, bo o nich chcemy dzisiaj porozmawiać, należy wymienić przy okazji Karnawału Solidarności? Od kogo byśmy zaczęli?
Myślę, że najważniejszymi postaciami są przede wszystkim ci, którzy stanęli na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, bo to było ognisko i centrum tych wszystkich protestów, które pojawiły się w sierpniu 80 roku. Tam delegowano do Stoczni Gdańskiej przedstawicieli wszystkich komitetów strajkowych, zakładów, które podejmowały solidarny protest w różnych częściach polskich. Myślę, że takimi najważniejszymi postaciami są działacze wolnych związków zawodowych Wybrzeża, którzy strajk przygotowali i którzy strajk przeprowadzili. Tu są takie postacie jak Anna Walentynowicz, Andrzej Gwiazda, Lech Wałęsa, Jerzy Borowczak, Krzysztof Wyszkowski, także myślę Andrzej Kołodziej. To są rzeczywiście te postacie centralne, ale tak jak już mówiliśmy w wielu naszych audycjach, w których poruszaliśmy tematykę Solidarności i tego wszystkiego, co wydarzyło się w latach 80. Każdy region miał swoich bohaterów. Takich bohaterów miała także Wielkopolska. Takim najważniejszym bohaterem zbiorowym było polskie społeczeństwo, które masowo poparło ruch Solidarności. Wciąż wybrzmiewa te 10 milionów, które tworzyły związek. Ludzie, którzy wówczas nie bali się podjąć protestów i rzeczywiście zbudowali olbrzymi ruch społeczny, który, tak jak pan redaktor zauważył, pomimo stanu wojennego, pomimo tego, że próbowano siłą czołgów zdławić ten wolnościowy zryw Polaków, przetrwał w podziemiu właśnie dzięki temu, że miał olbrzymie parcie społeczne i w długim marszu przez całą dekadę lat 80. doprowadził do przemian ustrojowych w Polsce, z których dzisiaj wszyscy korzystamy.
Historia żywa.
Lech Wałęsa podpisywał umowę społeczną i rzeczywiście w ciągu kilku dni stał się narodowym bohaterem, ale myślę, że to nie on jednak był główną postacią tego, co się wydarzyło w roku 80. Właśnie ze względu na to, co powiedziałem, ten strajk był efektem wielu lat już działania opozycji demokratycznej, pierwszej pielgrzymki papieża do Polski, działania ludzi niezwykle odważnych, którzy tworzyli pierwsze ugrupowania opozycji. opozycyjna od Komitetu Obrony Robotników przez Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Studenckie Komitety Solidarności, Konfederację Polski Niepodległej, która tak naprawdę była pierwszą opozycyjną partią w Polsce i powstała 1 września 1979 roku, po właśnie te setki robotników, którzy przecież mieli wiele do stracenia. To nie było tak, że te strajki były bezpieczne. Przecież wiemy, że już w sierpniu 1980 roku planowano siłowe zdławienie tego wolnościowego zrywu. Ludzie się bali, to się przeciągało też przecież, bo chociażby strajk w Stoczni Gdańskiej trwał niemal 2 tygodnie, a więc wcale to nie był łatwy czas. Dzisiaj rzeczywiście już dysponujemy wieloma badaniami historycznymi i socjologicznymi. Są zebrane notacje, świadectwa i z jednej strony z tych źródeł wyłania się właśnie taki wielki entuzjazm. To, że ludzie poczuli się wolni, że zobaczyli, że jest ich bardzo wielu, ale z drugiej strony także strach, co będzie, co się stanie. Przywódcy strajkowi różnie próbowali sobie z tymi nastrojami radzić. Dość wspomnieć, że taki właśnie moment przełomowy uważa się to, że 17 sierpnia właśnie w Stoczni Gdańskiej, w porcie gdyńskim, w Stoczni imienia Komuny Paryskiej i w wielu zakładach całej Polski odprawiono dla strajkujących msze święte. To było niesamowite wydarzenie, które jakoś podniosło ich na duchu. No i więc patrząc z takiej perspektywy, chciałbym jednak upierać się przy tym, że zbiorowym bohaterem tych wydarzeń było polskie społeczeństwo, polscy robotnicy, ci wszyscy, którzy zdecydowali się wypowiedzieć walkę systemowi komunistycznemu.
Historia żywa.
Wkrótce zaczął być wydawany tygodnik Solidarność. Dziś przytaczamy fragmenty tego pisma odnoszące się do ważnych wydarzeń z życia Związku samego, z życia Polaków, do ważnych wydarzeń z życia ojczyzny.
Tygodnik Solidarność, 10 lipca 1981 roku. Biskup Józef Glemp, prymasem Polski, Jan Paweł II ustanowił arcybiskupem, metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim, prymasem Polski, biskupa Józefa Glempa, dotychczasowego ordynariusza warmińskiego. Telegram Krajowej Komisji Porozumiewawczej. Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność składa księdzu prymasowi serdeczne gratulacje z okazji objęcia najwyższego urzędu w Kościele Polskim. W imieniu naszego związku pragniemy wyrazić nasz szacunek i uznanie dla pracy Kościoła na rzecz spraw narodowych i nadrzędnych interesów ojczyzny oraz wyrazić przekonanie, że ster Kościoła Polskiego znajduje się w godnych rękach. Lech Wałęsa, Tygodnik Solidarność, 10 lipca 1981 roku. Historia żywa.
Od sierpnia 80 roku do grudnia, do 13 grudnia roku 81 mówimy o karnawale Solidarności i o takim dobrym czasie dla Polski. Co się między sierpniem a grudniem wydarzyło? Między sierpniem 80 a grudniem 81?
No, wydarzyło się bardzo wiele. Można powiedzieć, że w tak krótkim czasie doszło do zupełnie fundamentalnych zmian w wielu dziedzinach, zwłaszcza w dziedzinie wolnej myśli. Dzisiaj sporo miejsca poświęcamy przypominaniu artykułów z tygodnika Solidarność, ale oczywiście tym najważniejszym wydarzeniem, które było skutkiem strajków z lata 1980 roku, było powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, pierwszego w krajach komunistycznych, niezależnego od władz organizacji związkowej, bo podpisanie porozumienia w Gdańsku między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym było właśnie, głównym osiągnięciem było powstanie tego związku. 17 września 1980 roku, a więc 2 tygodnie po zakończeniu strajku i podpisaniu umów sierpniowych, przedstawiciele Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich przyjęli statut nowego związku, który rozstrzygał właśnie powstanie Niezależnego Samorządnego Związku pod nazwą Solidarność, jednego ogólnokrajowego związku, który miał mieć strukturę regionalną. Oczywiście przez te 2 tygodnie próbowano naciskać, żeby powstawały związki branżowe, żeby taka jedna ogólnokrajowa struktura związkowa nie powstała.
Żeby to troszkę rozbić, rozrzedzić, tak?
Tak, tak, żeby ten ruch stracił na sile. No ale to się nie udało. Powstała wówczas Krajowa Komisja Porozumienia zdumiewawcza, na czele której stanęli Lech Wałęsa jako przewodniczący i Andrzej Gwiazda, Marian Jurczyk. Po prostu z dnia na dzień struktury związkowe zaczęły się tworzyć w całej Polsce. Solidarność została zarejestrowana 10 listopada 1980 roku przez Sąd Najwyższy i wkrótce związek zaczął liczyć wspomniane 10 milionów członków, co stanowiło wówczas 80% pracowników zakładów państwowych. Te organizacje związkowe powstawały we wszystkich niemal przedsiębiorstwach i instytucjach. Były próby również założenia Solidarności w Wojsku Polskim i Milicji Obywatelskiej, ale władze oczywiście na to nie pozwoliły.
Władze pilnowały tych resortów siłowych bardzo długo zresztą, już jeszcze w czasie Mazowieckiego.
Tak, dokładnie. Kolejnym takim moim zdaniem ważnym momentem jest właśnie ukazanie się pierwszego numeru tygodnika Solidarność 3 kwietnia 1981 roku. Po długich negocjacjach ukazał się on w nakładzie 500 000 egzemplarzy i to też było takie przełomowe wydarzenie, gdyż w ogóle polskim kolportażu pojawiło się po raz pierwszy w bloku państw komunistycznych, niezależnie od władz komunistycznej tytuł.
Po zamachu na papieża. Tygodnik Solidarność 22 maja 1981 roku. Delegacja Solidarności przebywająca w Japonii dowiedziała się w godzinach wieczornych o zamachu na osobę Ojca Świętego Jana Pawła II. Jesteśmy wstrząśnięci tą wiadomością. Wszystkie nasze uczucia, myśli i modlitwy są w tej chwili przy Ojcu Świętym. Kioto, 13 na 14 maja. Jak wielka była duma Polaków, gdy przedstawiciel naszego narodu dostąpił najwyższych zaszczytów Kościoła katolickiego, tak jeszcze większy jest w chwili obecnej nasz ból, płacz i przygnębienie. NSZZ Solidarność we Włoszczowie. Po zamachu na papieża. Tygodnik Solidarność 22 maja 1981 roku.
Wcześniej w Polsce oczywiście wychodziły pisma katolickie, też przecież represjonowane, ale to było pismo związkowe, które poruszało niezwykle ważne tematy. Tygodnik podlegał cenzurze, ale ta potęga 10 milionów związkowców umożliwiała podejmowanie przez redakcję tematów dotąd zakazanych. Przypomnę, że pierwszym redaktorem naczelnym tygodnika Solidarność był Tadeusz Mazowiecki, ale na jego łamach pisali znani publicyści, opozycjoniści czy historycy. Dość w tym miejscu wspomnieć chociażby Stefana Kisielewskiego, Tomasza Szczębosza, Bogdana Cywińskiego, Waldemara Kuczyńskiego, Krzysztofa Wyszkowskiego, Zbigniewa Romaszewskiego, więc można powiedzieć przednie pióra. Na łamach tygodnika pojawiała się seria artykułów odkłamujących historię XX wieku. Tam się ukazywały też dyskusje z udziałem wybitnych ekspertów na najważniejsze tematy. Także tygodnik Solidarność był taką swoistą kroniką najważniejszych wydarzeń z dziejów NSZZ. Solidarność. Niezwykle cenne są wywiady z ówczesnymi liderami związku, które pokazywały pewne koncepcje społeczne, także polityczne, relacje z najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w kraju.
Podróż do Japonii skrupulatnie odnotowana.
Tak, pielgrzymka do Rzymu, pierwszy krajowy zjazd delegatów NSZZ Solidarność.
I tu wejdę w księdzu w słowo a propos pierwszego zjazdu. Tam chyba kilka czołówek, kilka kolejnych numerów, 4 albo 5 z tego co pamiętam, było poświęconych na pierwszej stronie każdego z nich. Tak. Właśnie najświeższe informacje na temat zjazdu Solidarności. To było coś dla tych ludzi bardzo ważnego.
Bardzo ważnego i to rzeczywiście jest bardzo solidna dokumentacja tego wydarzenia. Chociaż dzisiaj w Instytucie Pamięci Narodowej ukazało się kilka tomów, już stenogramów, także dokumentów wytworzonych przez Służbę Bezpieczeństwa, no to na tamten czas te kilka numerów tygodnika Solidarność, to wspaniała kronika tego niezwykłego wydarzenia, najważniejsze przemówienia, szczegółowe kalendarium, kto na zjeździe się pojawiał, jakie miały miejsce wydarzenia. Tak jak pan redaktor mówi, na pierwszej stronie słynna Hala Oliwia, prawda, w której się zjazd odbył. No to rzeczywiście było niezwykłe wydarzenie i sam tygodnik był już w sobie niezwykłym wydarzeniem. A pamiętam, jakie kolejki stały przed kioskami, żeby żeby tygodnik Solidarność zdobyć. Był dostępny w kolportażu, był także rozdzielany według określonego rozdzielnika przez ogniska związkowe, ale no, ten głód powodował, że bardzo ciężko było tygodnik Solidarność zdobyć. Chociaż ja się mogę pochwalić, ja wiem, że także pan redaktor ma komplet tak numerów.
Właśnie a propos, kolejny fragment, ponieważ tygodnik reagował na to, co się w kraju ważnego działo. Posłuchajmy.
Tygodnik Solidarność, 1 maja 1981 roku. Pisze Tadeusz Mazowiecki. Święto robotnicze 1 maja obchodzić będziemy w tym roku inaczej niż dotąd. Obchodzić je będziemy wyzwoleni z przymusu obowiązkowych pochodów, sprawdzenia list obecności i przemarszu tłumów przed oddzielonymi kordonem trybunami. Od sierpnia 1980 robotnicy i wszyscy ludzie przestali być wielkim zbiorowym niemową i poczuli swą prawdziwą siłę, decydującą o obliczu naszego kraju. Historia żywa.
Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Mówimy dzisiaj o Solidarności, o karnawale Solidarności, ale przede wszystkim w kontekście tego, co się wydarzyło w sierpniu roku 80. Czy ksiądz wtedy poczuł, że to może jest początek końca komunizmu?
No ja byłem wówczas bardzo młodym człowiekiem, ale miałem to szczęście, że mieszkałem w Gdańsku i z rodzicami chodziliśmy codziennie pod strajkujące zakłady, nie tylko pod Stocznię Gdańską, tam byłem kilkakrotnie. No ja miałem 7 lat, ale wtedy urodził mi się brat, więc z mamą na spacery właśnie chodziliśmy, bo tam chodził cały Gdańsk. W moim przypadku zaowocowało to, że zacząłem zbierać te wszystkie ulotki, które były masowo kolportowane i ta pasja mi została przez całe lata 80., kiedy już jako nastolatek zacząłem działać w strukturach podziemnych Federacji Młodzieży Walczącej. No te doświadczenia jakoś się przydały, bo podkwiły bardzo mocno w głowie nam, gdańszczanom. To był rzeczywiście taki czas, który właśnie nawet takim dzieciom, młodym ludziom bardzo mocno tkwił w pamięci. Ja do dzisiaj mam przed oczyma tych ludzi siedzących na bramach. To potem się powtórzyło w maju i sierpniu 88 roku, kiedy już właśnie jako nastolatek wraz z moimi kolegami wspieraliśmy strajkujących stoczniowców, niosąc im żywność różnymi bocznymi kanałami w plecakach, żywność, papierosy, roznosząc prasę, która się pojawiała i była drukowana na terenie strajkującej stoczni. To oczywiście było w makroskali, bo to już był inny klimat, ale dla nas to było wielkie przeżycie, w którym jakoś tak podświadomie nawiązywaliśmy do tamtego wielkiego sierpnia, więc to był czas rzeczywiście niezwykły. Pamiętam doskonale także wprowadzenie stanu wojennego, bo mieszkałem na Zaspie, na Startowej 17, obok był blok pilotów 17, a więc blok, w którym mieszkał Lech Wałęsa i w zasadzie na moim podwórku rozgrywały się różne dramatyczne sceny w czasie stanu wojennym, kiedy dochodziło do olbrzymich bijatyk manifestantów, którzy próbowali przy okazji 1, 3 maja, 11 listopada dotrzeć pod dom Lecha Wałęsy, kiedy otrzymywał pokojową Nagrodę Nobla. Tłumy ludzi także na tym terenie, który odgraniczał te dwa bloki. A więc w tym sensie miałem szczęście, że niejako mimochodem stałem się obserwatorem tych najważniejszych wydarzeń. No i trzeba powiedzieć, że konsekwencją sierpień 80 miał także dla dalszego mojego życia, bo wszystkie swoje prace naukowe na poziomie licencjatu, magisterki i doktoratu poświęciłem właśnie niezależnemu ruchowi młodzieżowemu, opozycji politycznej, roli Gdańska w przemianach, które nastąpiły w latach 80. Także znaczna część mojego dorobku naukowego dotyczy właśnie tych zagadnień, więc ciągle żyję jakoś Solidarnością, a w ostatnich latach jestem także kapelanem Okręgu Pilskiego NZZ Solidarność, co jest dla mnie szczególnym zaszczytem.
Coś się wtedy zaczęło, wtedy kiedy ksiądz był tym 7-latkiem w czasie karnawału Solidarności, prawda? To musiało tak być.
Solidarność wciąż dostarcza mi wielu wzruszeń, kiedy myślę o tamtym czasie, wspominam tamtych ludzi, manifestacje, wiece, właśnie te ulotki, których mam olbrzymią kolekcję. No to rzeczywiście jest sentymentalna wciąż podróż, nie tylko naukowa, bo tak jak mówiłem, od wielu lat staram się brać czynny udział w badaniach nad fenomenem i ruchem Solidarności, ruchem opozycji w Polsce, szczególnie w latach 80., no ale właśnie ze względu na to osobiste przeżycia, to jest niezwykle dla mnie sentymentalne doświadczenie i dlatego staram się być wierny Solidarności po dzień dzisiejszy, chociażby właśnie przez tą moją już dzisiaj posługę kapłańską dla związku.
Przywołajmy jeszcze wyimek z tamtego czasu, z tygodnika Solidarność, który reagował na bieżące wydarzenia w kraju.
Tygodnik Solidarność, 4 września 1981 roku. Obywatele są w biedzie, a kraj w potrzebie. Powszechne jest oczekiwanie na przezwyciężenie załamania gospodarki i zreformowanie państwa w duchu demokracji. Potrzebna jest myśl odważna i trzeźwa oraz mądry czyn, odróżnienie tego, co najważniejsze, od tego, co drugorzędne, tego, co możliwe, od tego, co ciągle nierealne. Niech zjazd Solidarności będzie zjazdem dla Polski. Tygodnik Solidarność, 4 września 1981 roku. Historia żywa.
Do tematu Tygodnika Solidarności i Karnawału Solidarności będziemy wracać, a w tym roku na pewno jeszcze wrócimy do tego, co troszkę już zapowiadaliśmy, a więc do stanu wojennego, zwłaszcza, że w tym roku okrągła rocznica, tak jak w zeszłym roku okrągła rocznica sierpnia 80, tak w tym roku okrągła rocznica wprowadzenia stanu wojennego, który zakończył Karnawał Solidarności w Polsce, ale to dopiero przed nami. Naszym gościem był, jak co tydzień, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego.
Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Kłania się Jacek Butlewski.
Solidarność to podobnie czuć i myśleć. Solidarność znaczy razem iść do celu. Aż w ciemnym tunelu światełko zabłyśnie, nadzieja, na którą czekało tak wielu. Solidarność w walce o los sprawiedliwy, w dążeniu upartym po jutro wciąż lepsze. Jest siłą, co burzy mur jak kruche szyby. Każdy cios zadany wolności odeprze. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce po mądrość, dla dobra kraju dziś nam potrzeba. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce po mądrość, dla dobra kraju dziś nam potrzeba. Człowiek, który pragnie swe życie odmienić, lecz brak mu nadziei i wiary w swe siły, swojej samotności nic nie może już zmienić i świat ten już przestaje być dla niego miły. I nagłe spotkanie miała dobre oczy, jej uśmiech mu pomógł zacząć nowe życie. Dziś jest innym człowiekiem, a życie się toczy, jak niezwykłe, radosne i piękne odkrycie. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce po mądrość, dla twego dobra dziś nam potrzeba. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce po mądrość, dla twego dobra dziś nam potrzeba. Ludzie, którzy pragną wyrazić swą jedność w ożywczych poglądach na kraj swój, na świat, niosą sztandary z napisem Solidarność i rozwijają na tle nieba dobry wiatr. I wszędzie, gdzie ludziom niedobrze się wiedzie, gdzie zżera ich nędza, choroba i głód, ludzka Solidarność pomoże im w biedzie. Jej siła, jej wola, jej trud uczyni cud. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce po mądrość, dla dobra świata dziś nam potrzeba. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce po mądrość, dla dobra świata dziś nam potrzeba.
historia żywa.